Szczególnym tematem całej tegorocznej pielgrzymki jest hasło Zgromadzeni na Świętej Wieczerzy. Codziennie każdy kapłan ten temat przedstawia od innej strony. Chociaż motto jest wspólne, wszyscy i kapłani, i wierni mamy zwiększyć swoją miłość do Pana Boga, mamy zrozumieć istotę Eucharystii, tego sakramentu najbardziej jednoczącego, integrującego ludzi przy Panu Bogu. Pielgrzymka jest czasem ekstremalnym. W krótkim czasie możemy mocniej zrozumieć, jakie zjawiska pojawiają się w naszym życiu, jak dotychczas je rozumieliśmy, w jaki sposób powinniśmy porządkować, zmieniać swoje życie, jak umacniać się na tej naszej życiowej wędrówce odnowieniem kontaktu z Panem Bogiem, z bliźnimi. Wielu ludzi nie docenia, jakim skarbem jest możliwość uczestnictwa w Eucharystii. Wielu może tęskni do tego poprawnego rytmu, częstego przeżywania Eucharystii, częstego przyjmowania Komunii Świętej. Jakże bardzo zazdroszczą nam uczestnictwa w tej pielgrzymce starzy pielgrzymi, którzy może te różne filmiki podpatrują codziennie, którzy łączą się z nami, wspierają modlitwą i tęsknią, aby znowu pójść tą drogą, aby znowu mieć możliwość codziennego udziału w Eucharystii. Wierzę, że również też jest naszą osobistą motywacją co do częstego przychodzenia do Kościoła. Różne motywacje też mają nasi bliscy, członkowie naszych rodzin, nasi znajomi. U niektórych widzimy, że wiara całkiem odbiega, że wybierają inne wartości, gubią się w życiu. Gubią ten wielki skarb, jakim jest wiara, ten wielki dar, jakim jest Eucharystia i możliwość częstego umacniania się nią. Do mnie zawsze przemawiają najbardziej przykłady osób, które za piękne wartości gotowe były narazić swoje życie. Niedawno przeżywaliśmy kolejną rocznicę Powstania Warszawskiego. Iluż to młodych ludzi, nastolatków, miało w sobie tę gorącą miłość do ojczyzny, aby oddać za nią swoje życie. Dzięki krwi tych ludzi my możemy cieszyć się wolną ojczyzną. I powinniśmy czuć się odpowiedzialni za dalsze losy naszej ojczyzny, naszego kraju. A różnie to bywa z naszym patriotyzmem, naszą miłością do ojczyzny, z naszym sumiennym wypełnianiem różnorakich obowiązków, które przecież mają przyczynić się do dobra wspólnego. Ilość chrześcijan na całym świecie mieszkających w różnych zakątkach mogłoby tak duchowo zazdrościć nam tej możliwości pielgrzymowania. Tej możliwości uczestnictwa w codziennej Eucharystii. Pomyślmy sobie, że przez ten czas konferencji śmiercią męczeńską jakaś grupa chrześcijan. Co kilka minut zabijany jest kolejny człowiek wierzący w Chrystusa, który mieszka w państwie, gdzie religia chrześcijańska jest prześladowana. Za przyznanie się do Chrystusa grozi kara śmierci. Za udział w Eucharystii grozi kara śmierci. Zamykane są świątynie. Ludzie muszą chować się w jakichś tajnych miejscach. Tak jak w pierwszych wiekach chrześcijaństwa. Może jakieś katakumby, jakieś tajne pomieszczenia, aby tam praktykować i okazywać swoją wiarę, swoją miłość do Chrystusa. Oni tam za Chrystusa oddają swoje życie, przelewają swoją krew. A my w wolnym kraju, w wolnym państwie zastanawiamy się, czy nam się chce w niedzielę wstać do kościoła, czy też nie. Może już tego dylematu nie mają niewierzący, ci, którzy dawno zgubili swoją wiarę, ale taka pokusa też pojawia się u nas, ludzi wierzących, że może odpuścimy raz, czy dwa, czy piąty, dziesiąty raz nasze praktyki. Szukamy różnorakich usprawiedliwień. I nie tylko przeniewierzamy się miłości do Pana Boga, ale też przeniewierzamy się wspólnocie, którą mamy tworzyć, za którą jesteśmy odpowiedzialni, którą mamy umacniać swoją żywą wiarą. Mówiąc o tych przykładach bohaterów, którzy mnie pobudzają i do ożywienia wiary, i do zrozumienia piękna, jakim jest Eucharystia, to właśnie szczególnie oddziaływują na mnie przykłady wspaniałych kapłanów, którzy żyli w niełatwych czasach, którzy wszystko robili, aby móc odprawiać mszę świętą, aby móc dalej służyć innym ludziom. Mój proboszcz z rodzinnej parafii, przy którym zarastałem jako ministra, przy którym odprawiłem swoją mszę prymicyjną, był także więźniem obozu koncentracyjnego w Dachau, gdzie tysiące kapłanów zostało zabitych. Parafii Stara Kiszewa, niedaleko bocznego ołtarza, mamy powieszony portret jednego z kapłanów. Nazywa się ksiądz Norbert Pelowski. Obecnie sługa Boży, palociec, który urodził się 100 lat temu. Pochodził z okolic Starej Kiszewy. W kościele w Starej Kiszewie przyjął pierwszą komunię świętą. Potem wstąpił do zakonu palotynów. Pięknie wpisywał się jako kapłan, wspierał żołnierzy Armii Krajowej, został uwięziony razem z innymi braćmi, zakładnikami w słynnym więzieniu na Pawiaku w Warszawie. Potransportowano go do obozu koncentracyjnego w Oświęcimiu. obozie koncentracyjnym, mimo że sam cierpiał głód, był chory, to jednak poświęcił się służbie dla innych więźniów. Jak dał o nim świadectwo jeden z kapłanów, który przeżył obóz, ksiądz Norbert Stelowski, w tych skrajnych warunkach obozowych nosił przydomek Miłosierny Samarytanie. Został zabity w Oświęcimiu. W opinii świętości toczy się proces beatyfikacyjny. Zamknięty został proces w naszym kraju. Dokumenty są przesłane do Watykanu i jesteśmy pełni ufności, że kapłan, który ze Starej Kiszewy pochodzi, razem z wielką rzeszą kapłanów męczenników dołączy do wspólnoty błogosławionych i świętych. Na dzisiejszą konferencję przygotowałem pewne świadectwo innego kapłana pochodzącego z diecezji poznańskiej. Napisał to świadectwo ksiądz Ignacy Walczewski w 1945 roku, a więc niedługo po zakończeniu II wojny światowej, kiedy na świeżo pamiętał swoje lata przebywania w obozie koncentracyjnym w Dachau, gdzie opisał szczegółowo, co kapłani czynili w ramach swojej ciężkiej posługi w tych skrajnych warunkach, aby odprawiać mszę świętą, aby wspierać ludzi umierających, których tam było tysiące. Kapłani byli dla nich szczególnym ratunkiem i pomocą w przejściu na tę drugą drogę. Posłuchajcie, jak bardzo kochano wtedy Chrystusa, jak bardzo szukano okazji, aby uczestniczyć w mszy świętej. Niech będzie to pobudka dla każdego z nas, byśmy też z wielką mocą przeżywali Eucharystię, szukali możliwości częstego uczestnictwa w niej. Eucharystia w obozie koncentracyjnym, prześladowanie religii w obozach. Autor ksiądz Ignacy Walczewski. Powoli przenika w świat straszliwa prawda o niemieckich obozach koncentracyjnych. A przecież dokonywano w nich nie tylko gwałtownych i masowych mordów na prawdziwych czy urojonych przeciwnikach systemu hitlerowskiego, o czym świat dowiaduje się teraz z przerażeniem. Obozy koncentracyjne to przede wszystkim miejsca, w których przez długie lata niewinne ofiary poddawano najbardziej przemyślanym torturom, zanim umęczone skonały i popiołem spalonego ciała uwyżniały niemiecką ziemię. Dręczono ciała do granic wytrzymałości nad wyraz ciężką, a przymusową pracą, głodem i dodatkowymi torturami zadawanymi za najdrobniejsze przewinienie. Dręczono też ducha. Nie dano czasu na wytchnienie, na rozmowę, na myśl nawet najswobodniejszą. Więzień tygodniami nie brał książki do ręki, Nie umiał też rozmawiać o tym innym, jak tylko o pracy i jedzeniu. Wyjałowienie ducha ze wszelkiej myśli, jakie zamierzano osiągnąć, było następstwem przemyślanej w szczegółach metody dręczenia ludzi. Wszelkie odruchy samodzielności, myśli i rzutkości duchowej tępiono bezlitośnie. Chodziło o to, by człowiek upodobnił się do potulnego zwierzęcia lub mechanicznego robota. Stosunek hitleryzmu do religii chrześcijańskiej jest już dostatecznie znany. Wraz z wojną rozpętał hitleryzm w Polsce prześladowanie religii chrześcijańskiej tak gwałtownie, że próżno szukać analogii w dziejach. Nienawiść do religii chrześcijańskiej nie zatrzymała się przed bramami obozów koncentracyjnych. Nawet tam, w miejscu, do którego wchodząc, każdy przypominał sobie pobudę słowa Dantego: ty, który wchodzisz, żegnaj się z nadzieją. Nie zostawiano człowiekowi choćby tej pociechy, jaką daje religia. Wszelki jej objaw, wszelki nawet odruch religijności tępiono ze szczególną zaciekłością. Bo sam widok księży przejmował hitlerowców wściekłością i pobudzał do okrucieństwa. Przykłady? Z mnóstwa wybieramy kilka. Dachał księża przyszono szyję, różańce. Sachsenhausen polewano ich wodą i stawiano na ostry mróz, aby wyschli. Kizel i Mathausen zadłużono im pałkami na śmierć. Za objawy religijności prześladowani byli i święcy katolicy. Było to w pierwszą niedzielę czerwca roku 1940. Tydzień przed tym przywieziono w transporcie ponad 1000 Polaków. Wśród nich byli młodzieńcy w wieku od 17 do 25 lat. Ciężko im było znosić rygor obozowego życia. Chudęce pociechą była im modlitwa. Co dzień wieczorem i rano ukradkiem klękali na sienniku do modlitwy. A teraz właśnie w tę niedzielę zauważył to ich słowy komunista Oskar Kraft. Dopadł ich nieludzkim sztykiem, pobił do nieprzytomności, a potem zameldował dyżurnemu SS. Ten zawołał wszystkich pięciu, kazał im uklęknąć na ulicy przed Bogiem, złożyć ręce do modlitwy i towarzyszom na każdego z nich godziny, dokładnie co pół godziny, wylać kubeł wody. I klęczeli młodzieńcy wśród szyder ze strony umundurowanych nazistów. Od 6 rano do 12 w południe w twarzy czerwcowego słońca. Za posiadanie medalika lub krzyżyka bito do nieprzytomności. Krzyżono modlątek. Biegowano i karano bardzo surowo. Mogło się wydawać, że wszystkie praktyki religijne wystaną. Tymczasem jest coś wzruszającego w potrzebie udręczonego serca. porządka kuka, szuka go i nie uszczędzi żadnych ofiar, by znaleźć go i posiąść. Jest coś wzruszającego w niepokoju serca polskiego, głodnego Jezusa w komunizmie świętej. Inny przykład. Nazywał się Polik. Dręczyli go Niemcy do ostatka. Wreszcie wyrzucono go z izby na ulicę, by tam skończył. Największym zmartwieniem umierającego Polika było, że umrze bez świętych sakramentów. Koledzy chcą ulżyć jego niepokojowi, wypatrują w chwili, kiedy blokowy i słowy poszli na zabawę do sąsiedniego bloku, wnoszą umierającego do umywalni, wystawiają strażę, przywołują księdza. Na posadzce umywalni po świętej spowiedzi, wśród pociechy kapłańskiej i modlitwy, oddał Bolińską umęczoną duszę Panu. Niestety, jeszcze tym razem nie mógł do niej przyjść Jezus Eucharystii. Niezgłębiona jest jednak przemyślność człowieka, chcącego posiąść przedmiot swego pożądania. Wielko Spaskowa Msza Święta w Kustowie. Jezus nie zawiódł duchowości swoich kapłanów. Sutką pod Gdańskiem. Wielka Środa 1940 roku. W izbie zasłanej słomą, na której zgłoszono ponad 100 księży. Wieczorem podawano radosną wieść. Rano wielka spadkowa msza święta z komunią świętą. Mało kto spał tej nocy, mimo utrudzenia po całodziennej pracy. Noc jeszcze była głęboka i do świtu jeszcze daleko. Kiedy po cichu jeden budził drugiego. Okna szczelnie zakryte kurtami, do mieszkań, z których okien, choć małe błysnęło światełko, otwierano ogień karabinów. W jednym kącie z walizek ustawiono ołtarz. Osłonięto go szczelnie ze wszystkich stron kurtami i w stworzonej w ten sposób szczelce świętej pamięci ksiądz Tychowski z Pomczerza odprawił w jednym ogarku w szklance pierwszą mszę świętą. I to uroczystość pamiątki i ustanowienia. Celebrant jest niewidoczny, więc ministrant ksiądz Kralichowski jest również nieżyjący od czasu do czasu. Te słowa objaśniające, co dzieje się za kotarami. Podniesienie poznania ministra. Dotąd, zaciskając wzruszenie serca, obawy zachowano milczenie. Że ktoś niepowołany nie przeszkadzał świętym obrzędom. Teraz nikt już nie powstrzymuje płaczu. Jeden głośny, radosny szloch, jaki tylko wydać może. Zamęczany dla Chrystusa. I wdzięczne serce kapłańskie. Zwał się z serc wszystkich. Tu na barłogu przychodzi z nieba boski mistrz, by przez swoją ofiarę w upodobać swoim kapłanom. A potem Komunia Święta. Po ciemku idzie Chrystus, jednego biskupa, od jednego kapłana do drugiego. I daje sobie jeszcze niepojętej miłości. Wielkoczaskowa Komunia Kapłanów, a dla wielu wiarnych. To, co pisze szczęście odręczonego serca kapłana, zeszlanego jak robak przez robaki, kąsanego dniem i nocą. Zaiste, były to czasy, w których więcej niż kiedykolwiek warto być kapłanem Chrystusa. A w Dachau? Pod koniec roku 40 rozchodzi się głęboka wieść dla księży, ma być urządzona kaplica. Zabiega o to Ojciec Święty. Księża będą mogli, podobno modlić się swobodnie w urządzonej kaplicy. Będą mogli uczestniczyć we mszy świętej i przyjmować chleb anielski. Nikt temu nie chciał wierzyć, bo jakże Dachau, ta święta i Komunia Święta. A jednak, jeżeli w jakimś piekle mogła odprawiać się msza święta, to odprawiała się w Dachau. 21 stycznia 1941 roku o godzinie 4 rano do bloku księży spada niespodziewanie obozowy i nieludzkim wrzaskiem i drzwiami wypędza wszystkich księży do kaplicy. Kilka dni przedtem urządzonych. Nikt wcześniej nic nie wiedział. Nie uprzedzano nawet celebransa. Jemu, jak wielu innym, dostały się razy, które dały wstęp do kościoła. Tym razem mszy świętej nie było. Nie było wina ani chodzi. Celebrant, zmarły ksiądz Prapuski z Torunia, zaimprowizował nabożeństwo. Odśpiewano wielkopiątkowe modlitwy za cały Kościół Boży, za papieża i za cały lud Boży. Tysiąc kapłanów modliło się, aby Pan Bóg świat uwolnił od błędów, oddalił choroby, usunął głód, więźniom zerwał pęta, tułaczom dał powrót szczęśliwy, chorym przywrócił zdrowie, heretyków i pogan z sobą pojednać raczył. Zaiste, jedyna to w swoim rodzaju Ecclesia Dei, Zgromadzenie Boże, cierpiące dla wszystkich i modlące się za wszystkich. Nazajutrz pierwsza msza w kaplicy, msza święta w Dachau, możliwość złączenia się z Jezusem w Komunii Świętej. Wprawdzie dyżurny SS-man w czapce z suknią czaszką na głowie stoi tu przy ołtarzu i nie szczędzi bluźnierszych uwag. Lecz co to znaczy wobec tego, że na dłoni naszej spoczywa Jezus, którego za chwilę przyjmiemy do serca? Z powodu niemożności rozdzielania Komunii Świętej tak wielu kapłanom celebrant skonsekrował hostie spoczywające na dłoni każdego z księży, który w czasie Komunii Świętej sam je sobie podał do ust. Ku zdziwieniu dyżurującego żołdaka wzruszenie, ciche słowa, szloch przeprowadzały tę pamiętną mszę świętą. Była to pierwsza msza święta w kaplicy obozu koncentracyjnego w Dachau. Po niej nastąpiły inne. Był przecież w obozie biskup męczennik, sufragan włocławski, ksiądz Michał Kozal. Nieludzko traktowany za swojej biskupiej godności i ostatecznie umęczony. nieczęsto w dziejach nowoczesnych zdarza się widok, jaki dali Niemcy. Biskup katolicki w kraju, który posiada konkordat, ubrany w strój więzienny, bez insygniów, boso sprawuje najświętszą ofiarę w otoczeniu kapłanów ubranych tak samo jak on, więzienny, pasiasty strój, przy asyście kryminalistów. Czy ta msza święta nie miała szczególnego uroku? Mimo woli myśl cofała się o wieków kilkanaście do obozów robót przymusowych w Małej Azji, kiedy to w takich samych warunkach biskupi kazańcy odprawiali msze święte i Jezusem Eucharystycznym wzmacniali serca współwięźniów. Jakieś nieuchwytne uczucie wspólnoty przejmuje wszystkich. Jakaś niebywała dotąd moc wstępuje w serca. Rozpiera je przeczucie triumfu. Bo z ogniem w oczach całe zgromadzenie śpiewa hymn, który stał się hymnem kapłanów Dachau. Hymn ten sam, jaki pod ziemi katakumb rozlegał się echem na wieki. Chrystus vincit, Chrystus regnat, Chrystus Chrystus imperat. Były to istotnie czasy katakumbowe. Zmuszeni, by pozwolić księdzom na msze święte, odizolowali ich Niemcy od reszty obozu. Odwrócili ich siatką drucianą, a przy bramie postawili strażnika. Lecz druta i straże, druty i straże nie stanowiły przeszkody, że serce głodniałe anielskiego chleba zetknie się z sercem, które pragnie własnym szczęściem podzielić się z innymi. Mimo drutów i warty, mimo ostrych zakazów i kar, słuchano spowiedzi współwięźniów. Roznoszono chorym w szpitalu ukradkiem utajonego Boga. Pocieszano umierających. Uciekano się w tym do pomocy katolików świeckich, którym powierzono święte postacie, by oni wzorcem Tarsycjuszów roznosili je chorym w obozowym szpitalu. A wszystko działo się w największej tajemnicy, jak w czasach przedawnych, kiedy obowiązywała dyscyplina Arkadii. Wiązywało się jakieś dziwne, mistyczne przysiężenie księży i świeckich z Jezusem Eucharystycznym, przeciwko bluźnierczym i niesprawiedliwym zakazom wrogów religii. Niepodobna to wyliczyć wszystkich sposobów, jakimi przemycano Jezusa ze ściśle odrutowanych bloków księży do reszty obozów. Najczęściej działo się to podczas, gdy księża nieśli kotły z jedzeniem. Ciężką tę pracę wykonywali przez bardzo długi czas tylko księża. Kilka razy dziennie i bicia dozorców nieśli księża wielkie i ciężkie 100-kilogramowe kotły z jedzeniem dla całego obozu. Bywało, że w tłum księży mieszał się jakiś świecki i pomagając w dźwiganiu kotła otrzymywał od umłodzionego księdza maleńką papierową bursę, a w niej przynajświętsze ciało dla siebie lub towarzyszy niedoli. Albo też przed omówionym blokiem czekał więzień i przy okazji zabrania posłów odebrał mnie znaczne pudełeczko najświętszym sakramentem. W razie potrzeby spowiadali się święcy późnym wieczorem lub wczesnym rankiem przez siatkę drucianą oddzielającą grot mieszkalny księży od reszty obozu, udając rozmowę. Szczęście jest zwykle krótko trwałe. Po pół roku trwania, jak dano, tak nagle zabrano księżom polskim prawo korzystania z kaplicy, uczestniczenia w mszy świętej, korzystania z komunii świętej. Księża niemieccy, później francuscy, belgijscy, holenderscy, czescy, włoscy, w końcu wszyscy inni, z wyjątkiem polskich, nagle mogli korzystać z kaplicy, brewiarza, wspólnych modlitw, codziennej komunii świętej. Był to czas dla polskich księży najcięższy. Poczuli się może po raz pierwszy w obozie opuszczeni. Kto nie przeżył, czym jest dla umęczonego więźnia boski więzień miłości, udzielający się w duszy w komunii świętej. Ten nie zrozumie głodu i pragnienia serca pozbawionego Jezusa. Do niewymownych udręk fizycznych i moralnych dołączyła się tęsknota duszy kapłańskiej za mszą świętą i komunią świętą. Jak również nieuleczalna gorączka kapłana pragnącego spieszyć pomocą ginącym bez Boga duszą. Księża niemieccy nie służyli nam świętą pomocą. Trzeba było wino i hostię zdobywać w inny sposób. Zawiłe i tajemnicze były drogi, jakimi księża pozbawieni możliwości odprawiania mszy świętej dostawali wino mszalne i hostię. Przyczynili się do tego bezwiedni sami hitlerowcy. Znano księży do przymusowych ciężkich robót. Najcięższe prace w obozie, najbardziej przykre, były właśnie odpowiedni wynałożki na księży. Chciano przez ciężką pracę wygnać z umysłów kapłańskich wszelką myśl religijną, a ciągłą styczność z niewierzącymi, mistrzynami, szyderstwami, bluźnierstwami. Miały zatwiać ich wiarę i wymazać powołanie. Czekano tylko na chwilę, w której kapłan załamie się i zaprze się wiary kapłaństwa. A właśnie działo się odwrotnie. Kamieniołomy z Gizem i Makałdem. Oba te obozy, zwane obozami śmierci, były blisko siebie, w okolicy Linz. Jest środa i czwartek, przed pierwszym piątkiem miesiąca. Więźniowie w grupkach po kilku pracują przy obróbce kamieni. Kamieniołomy zalegają prawie wiecznym milczeniem. Ciągle groza niespodziewanej śmierci zamyka więźniom usta. Jeżeli się nie poruszają, to głównie szepczą modlitwy. Groza śmierci związała ich z Bogiem. Nie przerywając pracy, od grupy do grupy nieznacznie przyciska się ksiądz. Po krótkiej spowiedzi rozgrzesza i z kamieniem na barkach idzie do następnej grupy. W nocy odprawia mszę świętą i przygotowuje komunię świętą. Kością wirą szalnej kostnie pozostanie jego tajemnicą. Nazajutrz, pierwszy piątek miesiąca, w czasie pracy wyjątkowo, mimo strażników, mimo dozorców, idzie od grupki do grupki, rozdzielając krew żywota. Tak nakarmił ludzki lud. Niezapomniana była msza święta w niedzielę palmową 18 kwietnia 1943 roku. Sopa na narzędzia, jej stępka za kapą. Mimo, że jest niedziela, pracuje szybko ludzi w 15 grupkach. W odpowiedniej godzinie z każdej grupki przychodzi jeden do sopy, wystawia się w straży, gdzie zepsze, zapala się w świece i na stole przykrytym obrusem odprawia się przy święto. Za kielich służy szaneczka. Pierwsza to msza święta na plantacjach, na których święcenia zmarło tylu niewolników. Msza święta, w czasie której przy rozrzewnienia roboczki dziewczynki dużymi kraplami padały po policzkach więźniów. Jezus, który narodził się w stopce betlejemskiej, nie pogardził też stopą plantacyjną. By w niej pocieszyć serca troskanych więźniów. Księża cieszyli się od dawna na uroczystość Bożego Ciała. Przecież to święto, tak drogie każdemu kapłanowi, tak bardzo kapłańskie. Cieszyli się, że w niedzielę w czasie oktawy Bożego Ciała uczcią Ciało Boże w skupieniu i modlitwie. Tymczasem rano po apelu właśnie księży zawołał o bożaku do plewienia cielskich. Wyszło księża godzinami. Druga, trzecia, rząd zimna i wyrywają twarz. Posmutniali, że popsuto im uroczystość. Wtem z dala jasnie się dźwięk dzwonu kościoła parafialnego. Zrozumieli księża wołanie. Rzućmy się wszyscy stołem i uderzmy przed nim czołem. Zanucił ktoś. Podchwycono melodię i klęcząc nad chlapcami odprawiano nabożeństwo na polu, jakiego nikt nie zapomniał. A z dala wtórowały procesyjne dzwony. Jezus Eucharystii przychodził coraz częściej o każdej porze dnia w różnych miejscach. Nic nie mogło mu stanąć na przeszkodzie. Nawet posterunki i ścisłe rewizje ze strony strażników i dozorców SS. Jezus wynajdywał ciągle różne dziwne sposoby i nieoczekiwane chwile, by usilić duszę swoich kapłanów. Chwilę tej konferencji. Teraz dochodzimy na postój. Niech przykład bohaterskich kapłanów przeżywających tak ekstremalnie trudne chwile. Oczywiście o wiele straszniejsze niż to, co mamy na pielgrzymce. Będzie dla nas pobudką i dla kapłanów, i dla wszystkich. Jakże cenna jest Eucharystia. Jakże cenny jest Chrystus, pragnący przybyć do każdego z nas. Pomóc nam w znoszeniu różnorakich trudów, cierpień. Pomóc nam w godnym poskładaniu swojego życia. doceńmy, że żyjemy w wolnej ojczyźnie, że Chrystus często może umacniać nas w Komunii Świętej, że Chrystus pragnie prowadzić nas przez życie. A my na to wielkie zaproszenie Chrystusa pozytywnie odpowiedzmy. Amen. Amen.